Moim gościem dzisiaj jest profesor Andrzej Paczkowski, autor opublikowanej przez Instytut, czy właściwie redaktor opublikowanej przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, książki, która jest zbiorem artykułów poświęconych rozliczaniu się z totalitarną przeszłością, a w szczególności dekomunizacji ulic i różnych miejsc publicznych, dekomunizacji nazewnictwa. I teraz, panie profesorze, chciałem z panem, pierwsze pytanie, które chciałem zadać, to jest zapytać pana o pomysły dekomunizacji, które się pojawiają także w Polsce teraz. Miejsc, które nie są bezpośrednio związane z tradycją komunistyczną, tylko szerzej lewicową, prawda? Pojawiają się pomysły dekomunizacji ulic Stefana Okrzei, który jak wiadomo nie miał z komunizmem nic wspólnego, albo Ludwika Waleńskiego, który jeszcze bardziej nie miał nic wspólnego, ponieważ został, no, zszedł z tego świata zanim, na długo przed tym, zanim komunizm w ogóle stał się, marksizm-leninizm stał się rządzącą doktryną. I teraz moje pytanie w związku z tym jest takie, czy w dekomunizacji chodzi o komunizm, czy o szersze eliminowanie tradycji lewicowej z miejsc publicznych?
Wedle mnie problem polega na tym, że komunizm wchłonął w siebie, starał się wchłonąć, podporządkować, wkomponować jakby w swoje imaginarium tradycję lewicową, tradycję walki społecznej, często także walki politycznej, bo prawdę mówiąc Kościuszko także był jednym z bohaterów komunistycznych. Pierwsza dywizja piechoty imienia Tadeusza Kościuszki była, no, tworzona z politycznego punktu widzenia przez komunistów. Więc wtedy, kiedy komunizm rozpadł się i nastąpiła ta normalna faza czyszczenia z tych symboli komunistycznych przestrzeni publicznej, to automatycznie także ci wszyscy lewicowcy, cokolwiek by to miało znaczyć, którzy byli wchłonięci przez komunizm, stali się także przedmiotem zainteresowania i, jak powiem, przedmiotem czyszczenia.
A w którym momencie w Polsce ten proces się dokonał? Czy on się dokonał zaraz po 1989 roku w większości, czy dokonuje się dopiero teraz? Ponieważ na przykład politycy partii rządzącej dzisiaj mówią często, że dopiero przestrzeń trzeba zdekomunizować Polską. No? A nawet na okładce tej książki, którą mogę jeszcze raz pokazać, widać usuwanie pomnika, demontaż pomnika Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie na Placu Bankowym. Bardzo spektakularne. Oglądałem je w 1989 roku, będąc w pierwszej klasie liceum jeszcze wtedy. Było niesłychanie widowiskowe obalanie tego pomnika. Więc kiedy to się w Polsce dokonało w większości? Czy to się dokonało bezpośrednio po 1989 roku, czy dopiero teraz?
Tak, główna fala dekomunizacji przestrzeni publicznej miała miejsce na przełomie 89-90, 90-91. No to oczywiście nie był to akt jednorazowy, ponieważ on nie był nigdy nie był zarządzony ani dekretem, ani ustawą. To było po prostu promowane oczywiście przez wiele środowisk politycznych, ale miało charakter mniej lub bardziej spontaniczny. I główna fala, jeżeli chodzi na przykład o nazwy ulic, zmiany nazwy ulic, przeszła przez Polskę w 90-91 roku. Przy czym, ponieważ formalnie rzecz biorąc, w polskim systemie, który wtedy też się ukształtował, nazewnictwo ulic jest zależne od samorządu lokalnego, wobec tego bardzo często zdarzało się tak, że mieszkańcy czy ich reprezentanci nie chcieli zmienić nazwy ulic, chociaż to się narzucało. Na przykład na Ursynowie przez kilkanaście lat istniała ulica Związku Walki Młodych, które były formacją komunistyczną i tak dalej, i tak dalej. W pamięci wielu osób źle się ona zapisała. Po prostu, bo mieszkańcy nie chcieli. Przypomnę tylko, że toczone były też właściwie do nieomalże boje o nazwę ulicy imienia księdza Jerzego Popiełuszki. Mieszkańcy ulicy Stołecznej nie zgadzali się na zmianę nazwy ulicy.
A czy Stołeczna nie była ulicą nazwą przedwojenną jeszcze?
Stołeczna tak, to była ulica stara, związana z warszawską spółdzielnią mieszkaniową, bo to była taka jak mówię, granica WSM-u. Zwyciężyli ci, którzy uważali, że pamięć tego kapłana powinna być w jakiś sposób zaznaczona, być obecna nie tylko w nagrobie, nie tylko w kościele, ale także właśnie w przestrzeni publicznej. Takich punktów spornych było bardzo dużo. Niektóre z nich do tej pory wciąż jeszcze są, tak powiem, przedmiotem dosyć ostrych nawet, ale lokalnych, na poziomie lokalnym.
Ja znam
na przykład Gierek, prawda?
No właśnie.
Gierek na Śląsku czy w Zagłębiu przede wszystkim, prawda? Gdzie Zagłębiacy bronią go jak niepodległości. Dlatego, że on był stamtąd i uważają, że jeżeli zniknie Gierek, to właściwie nie będzie tam lokalnego bohatera żadnego, bo będą jakieś osoby z zewnątrz, czy generałowie, czy księża, czy politycy, ale nie związani z tym regionem. Więc jest to bardzo, bardzo, właściwie można powiedzieć, skomplikowana cały ten manewr. Oczywiście, kiedy ta zmiana ma charakter gwałtowny i władza, nowa władza podejmuje jakieś centralne decyzje, to wtedy to dzieje się bardzo szybko. Na przykład na Ukrainie. Po Majdanie, czyli od wiosny 2014 roku do początku 2017, czyli w ciągu niespełna 3 lat, usunięto ponad 1000 pomników Lenina i zmieniono nazwy 52 tysięcy ulic, placów, skwerów, alej i tak dalej, i tak dalej. Tam to się odbyło, tak powiem, no można powiedzieć, w takim skomasowany sposób. W Polsce było to bardziej rozrzucone, co wynikało i z podziałów politycznych w Polsce, no i tego, że jednak w ciągu tych 20 paru lat dwukrotnie władzę sprawowała koalicja lewicowa, mówiąc generalnie, która sprzeciwiała się, czy była niechętna takim spektakularnym zmianom. Bez tego ten sam fakt sprawowania przez nią władzy jakby wyhamował w różnego rodzaju inicjatywy. Z punktu widzenia, tak powiem, czysto politycznego, to w przypadku Polski najważniejsze są problemy polsko-rosyjskie czy polsko-radzieckie, a więc upamiętnienia Armii Czerwonej na ziemiach polskich. Do tej pory problem jest tak zwany...
Mamy przypadki niszczenia mauzoleów, prawda? Albo demontażu.
Mauzoleów nie. To znaczy, ponieważ już dawno, właściwie z wyjątkiem kilkunastu przypadków w 1945 roku, kiedy w centrach miast czy miasteczek, stawiając pomnik wdzięczności Armii Czerwonej, stawiano ten pomnik na grobach żołnierzy, którzy polegli w tym miasteczku. Później następowały ekshumacje i w zasadzie te pomniki przestały mieć charakter miejsca pochówku, oznaczenia miejsca pochówku. I w związku z tym one nie są związane już z prochami ofiar, żołnierzy, którzy tam zginęli. Są po prostu tylko pomnikami. I stosunek także prawny do pomnika, który nie jest częścią nekropolii, jest inny niż w przypadku pomnika na cmentarzu. Więc te wszystkie zamachy na pomniki wdzięczności Armii Czerwonej, które zresztą odbywały się bardzo dawno, jeszcze za komuny, co pewien czas.
Obrzucano farbą,
zrywano gwiazdy. No, była słynna przecież sprawa nieudanego zamachu wysadzenia pomnika Lenina w Poroninie w 1970 roku. Te wszystkie akty, które można w pewnym sensie nazwać aktami wandalizmu politycznego, bo jest także wandalizm normalny, prawda, taki no chuligański, ale wandalizmu politycznego, one dotyczyły pomników, a nie nekropolii. Ja nie przypominam sobie informacji o tym, że gdzieś został zbezczeszczony cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej.
Panie profesorze, czy to jest tak, że rozumiem, że czy my mamy te problemy z głowy, czy one będą zawsze wracać? W sensie, czy to będzie tak, że każda władza będzie chciała jakoś się ideologicznie zapisać w przestrzeni i potem po zmianie władzy będzie się to odwracało? To jest taka ogólna prawidłowość.
No nie, to wymaga głębokiej zmiany. To wymaga głębokiej zmiany, chociaż są w bardzo nieodległej przeszłości przypadki, no, które można by nazwać w pewnym sensie kuriozalnymi, mianowicie defrankizacja w Hiszpanii. Generał Franco umarł w 1975 roku. Zaraz zaczęła się demokratyzacja, zmiana systemowa, ale w sensie zmiany politycznej, demokracja i tak dalej, i tak dalej. I ten generał Franco zaczął trochę wadził, prawda? Zwłaszcza, że w każdym mieście główna ulica była ulicą Generalissimusa i tak dalej, i tak dalej. No więc też głównie władze lokalne, regionalne jakoś to powoli usuwały, ale nie było żadnej takiej jednolitej czy szeroko zakrojonej akcji defrankizacji Hiszpanii. Dopiero ona nastąpiła w 2007 roku, wtedy kiedy zwyciężył lewicowy socjalista Zapatero i on uznał, że należy właśnie zdefrankizować do końca Hiszpanię. No ponieważ rządził stosunkowo krótko, ponadto nie była to zmiana rewolucyjna, jednak wszystko w ramach tej samej konstytucji, w ramach tego samego porządku prawnego, wobec tego te zabiegi były skuteczne wtedy, jeżeli społeczność lokalna je podjęła. Mhm. I właściwie do tej pory są jeszcze, jakbym, niedokończone problemy w Hiszpanii. Jest ogromna bazylika w Dolinie Poległych, w Valle de los Caídos, niedaleko Madrytu, w której jest grób Franco. I wciąż jest problem, co zrobić z tą bazyliką. A na szczycie tej bazyliki, która jest w górach, wkopana, wryta w skałę, stoi ponad 100-metrowy pomnik Chrystusa. No, żaden rząd hiszpański nie ma dobrego pomysłu.
Tak. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Polecam Państwu serdecznie. To jest niesłychanie interesująca książka. Dziękuję bardzo. Żyjecie?
Tak.
No to dobrze.
Okej. Dobra.